Poranny gość Radia Rodzina.
Tomasz Siemoniak, minister MSWiA, koordynator służb specjalnych oraz wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Czy śledził pan minister wczoraj prezentację kandydata Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta, czy oglądał skoki narciarskie naszej reprezentacji?
Patrzyłem na jedno i na drugie, bo dwie ważne rzeczy. Ciekawszy sport był, bo byłem rozczarowany, zwłaszcza wystąpieniem kandydata, pana Karola Nawrockiego, bo spodziewałem się, że w takim momencie to będzie coś ważnego, dużego, wielkiego. Natomiast no, każdy oczywiście sam ocenia, natomiast wydało mi się to takim bardzo rutynowym, banalnym przemówieniem, ale na pewno ważny moment. To jest główny konkurent Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, więc no, warto mu się przeglądać oczywiście. Mówię tutaj bez najmniejszego lekceważenia, to jest bardzo poważna kandydatura, choćby z faktu, że wystawia ją PiS, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Mm-hmm.
No właśnie, skoki nie były szczególnie udane dla Polaków. 28. pozycja Kamila Stocha, najlepszy był Paweł Wąsek, jeszcze nawiążę do tych zawodów, bo przecież wybory to także rywalizacja. Czy Platforma Obywatelska boi się Karola Nawrockiego?
Nie boimy się żadnego z kandydatów. Zresztą sondaże wskazują tutaj na zwycięstwo naszego kandydata. Oczywiście sondaże nie wygrywają wyborów, więc tych kilka miesięcy trzeba mocno popracować. No, na pewno jest to kandydatura jakoś tam ciekawa w tym sensie, że osoba praktycznie nieznana.
No właśnie, no name może wam pomóc w tym wszystkim?
Trudno to ocenić. No, myślę, że obecny prezydent, pan Andrzej Duda, też nie był bardzo znany, myślę, że no bardziej znany oczywiście niż pan Karol Nawrocki, teraz bo jednak był ministrem, był
europosłem,
więc trochę inna sytuacja, ale tutaj no być może prezes Kaczyński widzi w tym, że jest to osoba nieznana, jakiś atut, bo osoby znane typu były premier Morawiecki, były minister Czarnek, to właśnie przez to, że są znane, są gorszymi kandydaturami. No zobaczymy, no tutaj myślę, że ta machina promocyjna ruszy i pan Karol Nawrocki szybko będzie osobą znaną i zobaczymy, czy to mu pomoże, czy nie.
A czy może być podmiana kandydatury Karola Nawrockiego? Tak chociażby mówił dzisiaj senator Grzegorz Schetyna. Stąd moje pytanie.
No, jest tak, że rzeczy, które kiedyś były nie do pomyślenia, to znaczy zmiany kandydatów, one się...
No wy również zmienialiście kandydatów.
Tak, zmienialiśmy kandydata. Pani Kidawa-Błońska zrezygnowała z kandydowania i kandydował Rafał Trzaskowski. Już nie mówię o ostatniej głośnej zmianie w Stanach Zjednoczonych. No pewnie tak, no jeżeli kandydat nie jest zarejestrowany, a do tych formalności daleko, to pewnie środowisko, które go wystawia, ma taką możliwość i ja myślę, że w tej kandydaturze jest pewna doza eksperymentu, to znaczy zobaczymy, jak to pójdzie, zobaczymy, jak on się będzie sprawdzał i wtedy ewentualnie decyzja. No, wszystko będzie zależało od tego, jakie będzie mieć notowania.
Pojawiły się także głosy, że za Nawrockim przemówiła fakt, że szef IPN-u może prowadzić prekampanię na koszt Instytutu.
No to fatalne, bo już wczoraj z profili Instytutu poszła promocja Karola Nawrockiego. To fatalne, że państwowa instytucja wykorzystuje swój autorytet, swoje pieniądze do tego, żeby no, włączać się w taką prekampanię prezydencką.
A za co prowadzi prekampanię Rafał Trzaskowski?
Starannie rozdziela tutaj swoje aktywności prezydenta miasta od tych działań, które są związane z przygotowaniami do kampanii prezydenckiej. Wyraźne komunikaty tutaj z warszawskiego ratusza płynęły w tej sprawie, że nie korzysta z samochodu i innych udogodnień, które mu daje sprawowana funkcja, więc tutaj takich wątpliwości nie ma i z pewnością pan Karol Nawrocki od soboty, znaczy od wczoraj będący kandydatem czy kandydatem na kandydata musi bardzo starannie te sfery rozdzielić, bo to nie tylko wyborcy się będą temu przyglądali, ale pewnie też Państwowa Komisja Wyborcza i wszyscy inni, wszyscy pozostali konkurenci. Na pewno PiS, tak jak i nas, i inne środowiska polityczne, ugrupowania, musi być stać na to, żeby zapewnić kandydatowi z pieniędzy po prostu komitetu wyborczego, czy z pieniędzy partii, możliwość jeżdżenia, spotykania się z ludźmi. No tutaj nie można mieszać porządków absolutnie.
Czy pan minister był wśród tych 75% działaczy PO, którzy zagłosowali za kandydaturą Rafała Trzaskowskiego?
Ja powiedziałem, że publicznie nie będę mówił.
To teraz może pan zdradzić, bo jesteśmy po wyborach, panie ministrze.
Teraz to będzie takie tanie, tak? Więc nie chcę o tym mówić. Myślę, że tutaj bardzo się cieszę, mogę powiedzieć tak, bardzo się cieszę z tego wyniku. Uważam, że...
Czyli jednak Rafał Trzaskowski.
Wygrał najmocniejszy kandydat. Ta proporcja jest bardzo, bardzo wymowna. Chociaż podziwiam Radosława Sikorskiego, bo naprawdę imponująca była ta jego kampania, jego aktywność. Starał się tutaj jak mógł i to na pewno też pomaga całości, pomaga w takim dobrym przyciągnięciu uwagi do naszego głównego kandydata. No, jego też to wzmacnia bardzo, tak, no bo to nie zarząd, nie Rada Krajowa, a tysiące członków, nie tylko zresztą Platformy, ale innych ugrupowań Koalicji Obywatelskiej głosowały.
Donald Tusk, premier, dał, wydaje się, do zrozumienia, którego kandydata wspiera. Minister Radosław Sikorski był gorszym jednak kandydatem?
To nie jest kwestia, czy był gorszym, czy lepszym. Czasami bywa tak, że każdy może różnie oceniać, natomiast 3/4 głosów uzyskał Rafał Trzaskowski i to jest bardzo silny mandat, bardzo wysoki wynik pokazujący, że w takiej naprawdę demokratycznej kampanii, w naprawdę anonimowym głosowaniu, tutaj żaden lider partyjny nie widział podnoszonej ręki, tylko po prostu ludzie według własnej oceny.
Ale niektórzy deklarowali oficjalnie w social mediach, kogo będą na kogo będą niektórzy głosować.
Tak, niektórzy tego nie robili. Natomiast skoro głosowało ponad 22 tysiące osób, no to nikt nie przeczyta, nawet jeśli w mediach społecznościowych cokolwiek deklarowały. To po prostu bardzo demokratyczny wybór, znacznie większy niż jakiekolwiek sondaże. Oczywiście ludzi, którzy są świadomymi członkami Platformy i innych ugrupowań koalicyjnych i oni na podstawie wiedzy, doświadczenia politycznego, też oceny ostatnich tygodni, podjęli właśnie taką decyzję.
Ale jednak tegoroczna porażka szefa MSZ była większa niż w 2010 roku. Wtedy walkę toczył z Bronisławem Komorowskim i tam było 30% członków Platformy Obywatelskiej, która zagłosowała na niego. Czy fakt, że w tych wyborach, prawyborach, cała formacja tak bardzo przesunęła się w lewo, to oznacza, że ten umiarkowany konserwatyzm szefa dyplomacji tym razem już nie przekonuje działaczy?
No, prezydent, późniejszy prezydent Bronisław Komorowski też raczej był postrzegany jako osoba o poglądach konserwatywnych, więc to był wtedy pojedynek dwóch osób o dość zbliżonym profilu ideowym, można to tak określać.
No tutaj wydaje się jednak
sądzę, że w tym przypadku co innego zadziałało. To znaczy wynik wyborów z 2020 roku, ogromna pozycja Rafała Trzaskowskiego w Platformie wypracowana tym wynikiem. I jednak przez te kilka lat dla większości naszych członków oczywiste było, że to Rafał Trzaskowski ma być kandydatem. Sądzę, że też czytali sondaże, między innymi ten duży sondaż, który przez Platformę, przez nas był zrobiony, nasi członkowie, właśnie na potrzeby tych prawyborów. Więc sądzę, że tutaj trochę inna sytuacja była w roku 2010. Tamte prawybory były znacznie dłużej trwały, tak. I obecni kandydaci w innych etapach swojego życia byli politycznego. No, 15 lat to jest wieczność w polskiej polityce. I
myślę, mi się wydaje, panie ministrze, że jak jeden dzień. Natomiast czy nie obawia się pan dzisiaj rozłamu w Koalicji Obywatelskiej po tych zaciętej rywalizacji? No ale jednak widzieliśmy w mediach społecznościowych, bywała ona, ta kampania, dosyć ostra, chociażby te słowa w Warszawie nie zawsze wszyscy rozumieją, jak myśli reszta Polski. I tutaj niektórzy z Dolnego Śląska by się zgodzili z tym.
No pewnie tak. Ta kampania była prawdziwa, to nie było udawane, tu nie było teatru, więc zwłaszcza otoczenie obydwu kandydatów czasami się zbliżały do granicy uszczypliwości, no ale w żadnym momencie te granice zdrowej, dżentelmeńskiej rywalizacji nie zostały przekroczone, a wszystkie wątpliwości na pewno przekreśliła sobota, gdzie obydwaj stanęli koło siebie, gdzie to było bardzo wyraźne, że no tu nie ma, nie będzie podziału. Wybory, prawybory minęły, a teraz wszyscy zakasujemy rękawy i pracujemy.
To jakie atuty ma Rafał Trzaskowski? Czy jest w stanie, czy jest zdolny zmobilizować cały elektorat KO?
Ja sądzę, że to nie mam wątpliwości, ale żeby być prezydentem trzeba zmobilizować, zwłaszcza w drugiej turze, szerszy elektorat i sądzę, że tutaj też ten potencjał Rafała jest bardzo duży do tego, żeby mieć więcej niż 50% głosów, bo ten wygra, kto będzie miał więcej niż 50%, to jest więcej niż nasz elektorat. Tak samo jak pan Karol Nawrocki, jeśli się utrzyma jako kandydat, też żeby wygrać musi mieć więcej niż 50%, więc tutaj każdy musi wyjść poza własny obóz, jeśli chce wygrać.
A czy to jest kandydat słowny? Wczoraj media go typowały, chociażby obiecywał, że nazwie jedną ze stołecznych ulic imieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego i takiego słowa nie dotrzymał, że hoduje pewnym pomysłom typu karta LGBT, a mówi coś innego, a działa inaczej. Zdaniem pana. Pan go zna.
Jest to, uważam, że jest osobą bardzo słowną. To akurat w sprawie ulicy prezydenta Lecha Kaczyńskiego ja jak najbardziej uważam, że taka w godnym miejscu ulica powinna być, ale to jest decyzja radnych w Warszawie, tak jak i w każdym mieście.
Ale to on obiecał.
Ulic. No i należy pewnie się spodziewać, że mając taką perspektywę, że no, nie będzie prezydentem Warszawy po zwycięstwie na prezydenta Polski, będzie chciał tutaj te różne rzeczy wyjaśnić wyborcom, bądź takie decyzje podjąć. Mi trudno tutaj w tym momencie za niego mówić. Natomiast ja mogę powiedzieć, bo blisko współpracujemy od wielu miesięcy w kwestiach bezpieczeństwa, w ustawie o ochronie ludności, że absolutnie dotrzymuje słowa we wszystkich sprawach, na które się umawiamy i ta współpraca jest bardzo taka konstruktywna, efektywna.
A czy pojedzie na debatę? Tym razem może to nie będą końskie, jak to może było z Andrzejem Dudą.
Gdzieś. Może na Dolnym Śląsku.
No ale jednak wtedy się nie pojawił. Być może na tym także stracił.
Być może dzisiaj można gdybać, to już jest taka
jasne
legenda. Czy
ale myślę, że Prawo i Sprawiedliwość będzie wyciągała przeszłość Rafała Trzaskowskiego, który jest ponownie kandydatem na urząd prezydenta z ramienia Platformy Obywatelskiej.
Czy sądzę, że to Rafał Trzaskowski jest w takiej pozycji w polskiej polityce, że już wszystko zostało wyciągnięte, jest prześwietlony i tutaj bardzo doświadczony w kampanii wyborczej. Ta kampania 2020 była no niesłychanie trudna. Dwie kampanie samorządowe, kampanie europoselskie, poselskie. To jest ktoś, kto no, potrafi prowadzić kampanie wyborcze. To jest doświadczony polityk, który ma ogromną energię i w kampanii wynik 10 milionów głosów wtedy ponad, to jest ogromny sukces. To był prawdzie przegrał.
Tam było tylko 400 tysięcy różnicy, prawda?
Proszę?
Tam było tylko 400 tysięcy różnicy pomiędzy Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim. 10 milionów oboje zdobyli głosów Polaków. Na co postawi 7 grudnia na Śląsku Rafał Trzaskowski?
Na pewno na bezpieczeństwo. To już mówił wielokrotnie w różnych swoich wystąpieniach, że głównym tematem kampanii prezydenckiej i późniejszej prezydentury będą sprawy bezpieczeństwa. To jest tak oczywiste dla każdego z naszych słuchaczy, dla każdego z nas, że bezpieczeństwo Polski i jej obywateli to jest absolutnie fundamentalne zadanie. Tutaj zresztą prezydent ma kompetencje, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Polska Konstytucja no, daje tutaj istne narzędzia prezydentowi w tym obszarze, ale na pewno Rafał Trzaskowski, tak jak rozmawiamy, jak słyszę, co mówi publicznie i niepublicznie, bardzo chciałby, żeby kwestie edukacji, przyszłości młodego pokolenia były tematem tej kampanii. To są bardzo ważne rzeczy. Doświadczenie prezydenta największego miasta w Polsce no jest ogromne, bo to jest w mieście wszystko, tak? Od szkół po ochronę zdrowia, sprawy społeczne, infrastrukturę. Za mało w ogóle samorządowców idzie do tej większej polityki w Polsce, bo to jest taki poligon doświadczeń od wójta po marszałka województwa, że szkoda, że tak mały jest ruch, można tak powiedzieć, między samorządem a rządem czy parlamentem, bo to są ludzie niezwykle doświadczeni. Mi się znakomicie współpracuje, jak są ministrowie, wiceministrowie czy parlamentarzyści, którzy byli samorządowcami, bo zupełnie inaczej widzą pewne rzeczy, są po prostu praktykami.
Jedno jest pewne, panie ministrze, prezydentem Rafał Trzaskowski pozostanie, nawet jeśli przegra wybory z Karolem Nawrockim, szefem IPN-u. Kiedy ustawa o ochronie ludności cywilnej?
Mamy taką sytuację, że Senat przyjął ją jednomyślnie w ubiegły czwartek z poprawkami. Mam nadzieję, i takie rozmowy podjęliśmy, żeby na dodatkowym dniu posiedzenia Sejmu, które jest pojutrze, w środę, te poprawki, one nie są kontrowersyjne absolutnie, będą rozpatrzone przez Sejm i Sejm ją przyjmie i wtedy pan prezydent Andrzej Duda będzie miał czas na podpisanie. Będę prosił pana prezydenta, żeby tutaj, oczywiście analizując tę ustawę, ale żeby oczywiście ją zaaprobował, bo temat bardzo ważny. No i mam nadzieję, że właśnie ta jednomyślność najpierw Sejmu, potem Senatu pokazuje, że ponad podziałami politycznymi porozumieliśmy się co do tego, że to są takie tematy, gdzie nie warto się kłócić, więc podpis prezydenta, wejście w życie i bierzemy się do pracy, bo tu zadań bardzo dużo jest.
Zwłaszcza, że wojna na wschodzie wchodzi w rozstrzygającą fazę i zbliża się, tak jak powiedział pan premier Donald Tusk, nieznane. Jego zdaniem zagrożenie konfliktem globalnym jest naprawdę poważne i realne.
No tak, czasy się zrobiły bardzo niepewne. Sądzę, że to jest taki trudny też czas, bo dopóki Donald Trump nie obejmie prezydentury 20 stycznia, to jesteśmy w takim
zawieszeniu.
Tak, trochę takim zawieszeniu. Trudno tutaj oczekiwać, że Stany Zjednoczone jako przewodzące wolnemu światu będą jakieś zdecydowane ruchy w tym momencie podejmowały. Wiadomo, że ta zmiana prezydentury będzie bardzo taką znaczącą zmianą i w pewnych elementach z pewnością kontynuującą politykę Stanów Zjednoczonych, ale w pewnych pewnie nie. Więc jest to bardzo trudny moment dla świata i tym samym dla Polski, bo nie wiemy, w jaką stronę różne rzeczy pójdą, jak będzie się układała sprawa wokół dalszego wsparcia Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy. No tutaj niekoniecznie trzeba być pesymistą, natomiast po prostu jest taki moment, że wszystko jest zawieszone i cały świat to bardzo mocno odczuwa.
Czy pan minister, podobnie jak pana zastępca, wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, przeprosi poszkodowanych powodzi za opóźnienia w wypłacie odszkodowań?
No strasznie mnie to boli, tak, jeżeli cokolwiek źle działa. Tutaj stajemy na głowie, żeby to działało lepiej, uruchamiamy pieniądze. Nowelizacja ustawy powodziowej czeka na podpis prezydenta. Ona pozwoli tutaj bardzo skutecznie to wszystko przyspieszać. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, jak to jest trudny proces, począwszy od pracowników pomocy społecznej, samorządowców, wojewodę. Pieniądze zapewniliśmy, procedury maksymalnie uprościliśmy, więc wydaje mi się, że to jest teraz kluczowy czas i w ubiegły poniedziałek te wypłaty, wypłaty te 8 tysięcy, 2 tysiące, 1000, one bardzo szybko zostały wypłacone.
No ale te 100-200 tysięcy jednak z tym jest problem, prawda?
O tych pieniądzach na remonty. Od zeszłego poniedziałku bardzo dynamicznie ruszyły te wypłaty i sądzę, że kwestią najbliższych 2-3 tygodni jest to, żeby te pieniądze do wszystkich potrzebujących dotarły. Natomiast pamiętajmy, najpierw inspektorzy nadzoru budowlanego, którzy stwierdzali, czy dany budynek się nadaje do remontu i ponownego zamieszkania. Potem komisje szacowały. No to też są poważne rzeczy, tak?
To kogo on wini za opóźnienia w wypłacie? Pojawiły się głosy, że wojewodowie powinni podać do dymisji, tak chociażby chciałby pan Sawicki z PSL-u.
No, różnie można oceniać.
A pan?
Więc ja jestem odpowiedzialny tutaj za to, co jest zadaniem MSWiA, uruchamianie pieniędzy, przygotowywanie procedur i na tym się skupiam. Ale oczywiście wyciągamy tutaj wnioski, co działa lepiej, co gorzej, kto działa lepiej, kto działa gorzej. Pan Marek Sawicki jest parlamentarzystą, ocenia trochę z boku to wszystko, ma prawo do oceny, jaki chce.
Na naszej antenie dał pan minister wyraźne poparcie w czasie kampanii dla obecnego prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka. Czy Platforma Obywatelska powinna dziś odciąć się po zarzutach dotyczących Kolegium Humanum od prezydenta?
Popierałem oczywiście to i uważałem, że to jest najlepsza kandydatura dla Wrocławia. Natomiast oczywiście nigdy nie był Jacek Sutryk członkiem Platformy. Platforma go wspierała jak i inne ugrupowania i tutaj wrocławska, dolnośląska Platforma muszą wyciągnąć wnioski, zastanowić się nad sytuacją. No, prokuratura nie podjęła żadnych decyzji dotyczących zmian w funkcjonowaniu jego jako prezydenta miasta, więc no tutaj mamy taką sytuację, w której gdy opadną emocje tej trudnej sytuacji, jakiś sposób działania musi być wypracowany. No, z jednej strony mamy domniemanie niewinności, tak, kto nie zostanie skazany przez sąd, jest uważany za niewinnego.
To ale mamy też zarzuty o korupcję.
Z drugiej strony zarzuty są poważne i tak jak mówię, jak ocenia coś minister spraw wewnętrznych i administracji, który ponosi odpowiedzialność za samorząd, to musi być już ocena z decyzją i rekomendacją działania. Ja nie jestem od jakiegoś dywagowania o tym. Także ta sytuacja jest oczywiście poważna i tutaj nikt tego nie umniejsza.
A gdyby pan wiedział, że będą zarzuty, poparły pan jego kandydaturę?
No nie wiedziałem oczywiście tutaj.
Nikt nie wiedział.
Prokuratura.
I też nie wiemy, co się wydarzy, więc
działają bez nacisku politycznego w jakąkolwiek ze stron. Oczywiście to jest sytuacja przykra i ona pewnie by wpływała na wiele osób, na wyborców i na te osoby, które wyrażały poglądy. Ja w najlepszej wierze uważałem, że to jest najlepsza kandydatura dla Wrocławia, tak? Nie będąc mieszkańcem Wrocławia, ale skoro mnie pytano o zdanie w tej sprawie, także pani redaktor, no to je wyrażałem i myślę, że tutaj mieszkańcy Wrocławia
no
też muszą ocenić, co dobrego, przecież jest wiele lat już prezydentem Jacek Sutryk, a co niedobrego tutaj w tym wszystkim jest.
A czy sam siebie Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, powinien podać się do dymisji?
Ja jestem tutaj ostatnim, który ma prawo w ogóle takie rzeczy mówić. Tak? To w tym przypadku jest to zawsze decyzja samego zainteresowanego. Jak mówię, minister spraw wewnętrznych administracji odpowiada za samorząd, jego prawidłowe funkcjonowanie i dlatego będę się bardzo wstrzemięźliwie wypowiadał na temat tej sytuacji.
Kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Tomasz Siemoniak, minister MSWiA, koordynator służb specjalnych oraz wiceprzewodniczący PO. Dziękuję bardzo i pozdrawiamy ze słonecznego Wrocławia.
No w Warszawie dość pochmurnie.
A dzisiaj u nas 13 stopni. Niech nam pan trochę minister pozazdrości.
Zazdroszczę. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam.
Poranny gość Radia Rodzina.